Od 80 roku korzystam z biblioteki mówionej. Ja jeszcze jak mogłam czytać, to bardzo dużo czytałam. I teraz po prostu jak wsłucham się, to się zatracam w tym, że ja nie widzę i mi się zdaje, że ja czytam oczyma.
Jak zasłucham się, to opóźnia mi robotę. Ciągle ja żyję tym, co ten do mnie mówi. Tym się żyje. To się toczy mój własny film według mojej reżyserii.
Nie wyobrażam sobie takiego świata bez książki mówionej. Psychiczną pomocą jest dla mnie, że trzeba sobie poszukać wyjścia z tego kręgu samotności. Bez względu na to, co ludzie nam zrobili, trzeba do nich wyjść, żebym ja była im potrzebna. To i oni mi wtedy pomogą po prostu.
Literatura jest moją utopią. W tej krainie mam prawo obywatelstwa. Obcowanie z moimi książkowymi przyjaciółmi sprawia mi największą przyjemność. W każdym z nas drzemie zdolność odczuwania wrażeń i wzruszeń, których ludzkość doświadczała od wieków. Każdy człowiek ma podświadomie w pamięci zieloną ziemię i szemrzące wody, więc ani ślepota, ani głuchota nie mogą pozbawić go tego siódmego zmysłu, duchowego zmysłu, który jednocześnie widzi, słyszy i czuje.
Daj pani karteczkę.
Dobrze.
Tą właściwą karteczkę. Daj pani karteczkę.
O, ślicznie.
Mam tu wszystkie wypisane, których nie czytałam.
Tak, Miłość i wygnanie. Bardzo się podoba. W drugiej kolejności Lacia Aszkenazy to jest wspaniała książka. Wrogowie też. No tutaj jest trudno wybrać, bo wszystkie książki Zingera są bardzo dobre i dobrze nagrane. 34,85 Wrogowie, kaset 11 plus Miłość i wygnanie, dobrze? 3,307. Nie mogę powiedzieć, że wychowuję, bo to są ludzie dorośli. Ja im po prostu łagodną perswazją zalecam pewne rzeczy, które są na dobrym poziomie i są dobrze nagrane. Generalnie jest tak. Biblioteka jest otwarta dla wszystkich czytelników, ale wcale nie ukrywam, że czytelnicy, którzy mogą tylko i wyłącznie słuchać, a nie czytać, są grupą czytelników najmilej widzianą w tej bibliotece. Na prawie 1000 czytelników, tych czytelników niepełnosprawnych jest około 300. Przyjeżdżają ludzie z całego Lublina, dwie osoby z Nałęczowa, dwie osoby przyjeżdżające aż gdzieś spod Parczewa i praktycznie selekcję w tej bibliotece robi się zupełnie inaczej. Nie usuwa się tak na siłę pewnych pozycji, żeby zmieścić nowe, tylko książka musi być już bardzo wysłużona. Zapis musi być nieczytelny, dlatego że książki te są raz, że bardzo drogie, dwa, że... Ja miałam taką sytuację, że usunęłam pozycję, która nie była wypożyczana od kilku lat, a potem okazało się, że książka stała się modna, przyszli czytelnicy, książki tej już na półce nie było.
Do spotkania ludzi, którzy mieli wyruszyć po księgę, doszło 1 września w Oberży pod Paryżem. Powietrze pachniało krwawnikiem, wyschniętą ziemią i wypoczętymi po nocy końmi. Czterokonny czarny powóz ruszył na południe, unosząc w gorące powietrze tumany kurzu. Na początku podróży nie tyle ważny jest cel, co samo posuwanie się w przestrzeni i czasie. Myśl ma tyle miejsca, że może leniwie płynąć, a wzrok się prostuje na rozległym krajobrazie, jak płatki rozkwitającego maku. Krawędzie niepokojów i lęków stają się jakby bardziej łagodne, umowne. Podróżujący ludzie stają się mądrzejsi nie tylko dlatego, że wciąż doświadczają nowych widoków i zdarzeń, ale przez to, że sami dla siebie stają się mijanym pejzażem, na który można popatrzeć z kojącego dystansu. Nie ma prawdziwego odsłonięcia się, kiedy się odsłania tylko dorosły w nas. Bycie dorosłym jest zawsze pozostawaniem w masce. Prawdziwie dojrzały człowiek sprowadza się do dziecka, od którego się zaczął. Tylko to dziecko zawiera całą naszą prawdę, bo cała nasza prawda jest w samotności, opuszczeniu, straconych złudzeniach, dziecinnym oczekiwaniu uwagi od całego świata. To, co później robi się w życiu, jest ciągłym prowadzeniem dialogu ze sobą, jako dzieckiem.
Olga Tokarczuk, Podróż ludzi, księgi. To jest no coś cudownego, bo to jest proza, poezja jednocześnie, przemijanie, teraźniejszość. Tu jest, sam tytuł mówi podróż w czasie i przestrzeni. Ja wracałam do swojego dzieciństwa. Nie wiem dlaczego, bo tu przecież o tej książce nie ma nic o zwierzętach, ale ja widziałam właśnie tego rudego swojego psa. I wiem, że ja próbowałam gdzieś wyjść w zakazane miejsce. I ten pies mnie nie puścił. Ja nie wiem, ile mogłam mieć wtedy. 2 lata, 3 lata. Okres tego może najszczęśliwszego mojego dzieciństwa. Bo później to już tak. Skoro nie byłam przyjęta po prostu z powodu tej wady wymowy, jak to dzieci, zbytnio entuzjastycznie. Jak mi dzieci dokuczały, to ja się chroniłam w bezpiecznym dla mnie azylu, w bibliotece, bo tam nikt nie dokuczał. Ja zawsze byłam krótkowidzem, ale takim niskim krótkowidzem. Wracałam z pracy, motocykl mnie potrącił, no i później się urwało moje życie. Na lewe oko straciłam w ogóle wzrok. Na prawe widzę bardzo słabo, bo wystąpił uraz czaszki. Po 2 latach od wypadku przeszłam na rentę. Jeszcze nie wiedziałam o bibliotece tej mówionej. Ja zliczałam wtedy po prostu. Ja zaczęłam unikać ludzi. Bo bardzo często słyszałam odzywki tego typu. Jak się jest niewidomym, to się ślepym dokładnie, to się nie wychodzi z domu. Tego typu komentarze na długo załamują. Właśnie akurat mi popadły te książki o niewidomych, o niepełnosprawnych, którzy sobie dali radę. Tłumaczyłam sobie, że jak oni sobie dali radę, to ja w normalnym życiu muszę sobie dać radę. Po prostu muszę poszukać wyjścia z tego kręgu samotności. Bez względu na to, co ludzie nam zrobili, trzeba do nich wyjść. Żeby nie była im potrzebna, to i oni mi wtedy pomogą po prostu. Ale ja muszę wpierw siebie coś im dać.
Mnie powiedziano już dawno, że ja mogę utracić wzrok. Od 10 roku życia zaczęłam nosić okulary. Leczenie miałam bardzo dobre. No ale co? To nie dawało nic. No bo to cały czas było mówione tak, że trzeba cię, kobieto, postawić w ramki i patrzeć na ciebie, a ty nic nie rób. No a czy tak można żyć? Nie można. Ja zaszłam w ciążę i zgłosiłam się do kontroli, do okulisty. I on mi mówi, że mi się tworzy pęcherz odklejający siatkówkę. No a ponieważ bardzo prosiłam, że chcę mieć jeszcze jedno dziecko, zaczęli mi wzmacniać tą siatkówkę. To mnie po prostu nacinano gałkę oczną i wprowadzano łożyska kawałeczek, brane z porodówki od zdrowej kobiety i mnie wprowadzano do oczu. I oczy mi zaklejano i ja wtedy tak leżałam. To było na podtrzymanie jakieś przez jakiś czas, a za chwilę to wracało, aż doszło do -22. I już wtedy poszłam po tą książkę mówioną. Zamiast słuchać, co kogo boli, to ja się wolałam wyłączyć i słuchać książkę. Jak wsłucham się, to się zatracam w tym, że ja nie widzę i mi się zdaje, że ja czytam oczyma.
K. Kiedy straciłam wzrok, moim największym pragnieniem było zobaczyć barwy. Byłam do barw ogromnie przywiązana. Kiedyś chciałam zostać malarką. Po utracie wzroku widziałam mętne szarości, brudne niebieskości, beże. No i błyski światła, światła dziennego, elektrycznego, ale to było niepodobne do tych czystych barw, które tak bardzo chciałam widzieć. Kiedy zaczęłam medytować, ukazywały mi się światła. Pierwsze to światło medytacji, przestrzeń cała złocista, a ja jakby rozprzestrzeniona w tej złocistości. Potem zaczęła pojawiać się biel na ciemnym tle. To była białość nielśniąca. Ludzie w kształcie świetlistych brył, czy jaj, światło latarni, jakieś ogromne kwiaty złote. Pomyślałam sobie, że ja mam coś, co wydało mi się w tej chwili ciekawsze. Jak dostaję różę, to ja sobie tę różę przemieniam w wyobraźni. Najpierw jest biała, potem herbaciana, różowa, pąsowa.
Ja ciągle miałem takie predyspozycje do czytania. W 1939 roku, jak rozbili koszary, to ludzie jechali, łapali. Ja pojechałem też. Przywiozłem, proszę pani, całą furę książek. To całą okupację wypożyczali ode mnie tam. Później przypadkowo, zupełnie przypadkowo, przyszedł do mnie takim upośledzeniem wzrokowym gość i mówi, że odkrył kasety. Przyniósł mi, ja pożyczyłem od niego, jak on przyniósł. I to mnie zafrapowało. Teraz to mi jest lepiej słuchać. Ta magia głosu, no ale to książka to jest dla mnie tak jak film, jak no lepsze, bo ja se sam tworzę jeszcze w moim odczuciu. Ja jestem i w Iranie, i w południowej Ameryce. Jak zasłucham się, to opóźnia mi robotę. Ciągle ja żyję tym, co ten do mnie mówi. To się toczy mój własny film według mojej reżyserii.
Taka autorka z pensy.
Nie mam nic. Słuchaj, ja ci polecę taką książkę. Endo Susaki, Głęboka rzeka. Jest to bardzo dobra książka. Bardzo mądra książka.
O miłości?
I miłość jest, wszystko jest.
To wezmę.
Też się rzadko zdarza, żeby stała i czekała na waćpannę, tak?
Wszystko warte jest opisania. Nie tylko żywoty świętych, wielkie katastrofy, wojny czy małżeństwa królów, ale także narodziny siódmego dziecka w rodzinie tkacza, żniwa w jakiejś biednej wsi, sny obłąkanej staruszki i dzień w przytułku. Ludzie przeczuwają, że kiedy zbierze się te mniej i bardziej doniosłe zdarzenia i złoży w jedną całość, jak porozrzucane kamyki wielkiej mozaiki, życie i śmierć ukażą swoje prawdziwe znaczenie. Dlatego każda książka jest trochę jak człowiek. Zawiera w sobie pewną niezależną, żywą i dramatycznie osobną część prawdy. Jest pewną wersją prawdy. Każda książka jest odbiciem księgi i stanowi jej odblask. Jest symbolem ludzkich prób osiągnięcia absolutnej prawdy. A jednocześnie każda książka napisana przez człowieka wychodzi poza niego. Człowiek, który pisze książkę, przekracza siebie, bo czyni odważną próbę określenia siebie i nazwania. Nikt dlatego nie jest więcej wart niż książka, którą napisał.
Ja nie umiałam się skupić nad książką słuchaną, bo robiłam w tym czasie 55 innych rzeczy. Nie umiałam tego odebrać. Ja się po prostu uczyłam słuchać książki. No i dlatego zaczęłam od znanych książek. No i w tej chwili przyznaję, że są książki, których bym nie przeczytała. Nie dałabym rady, może za trudne by były w odbiorze. Chociażby pana Kundery. Wysłuchałam jego wszystkich książek i bardzo mi się podobały. Jeżeli rektor dobrze, bardzo czyta, to najnudniejsza chyba książka będzie wtedy ciekawa po prostu.
To nie tylko jest zabijanie nudy, tylko to jest jakby się ciągłe uczenie, bo człowiek póki żyje i cokolwiek robi, to jednak się coś jeszcze tam dowie. Kolegów znam. Owszem, oni są bogaci, jeżdżą samochodami luksusowymi, ale jego książka nie interesuje. Oni są tak zasklepieni, że możesz gadać o głupstwach, ale nie, niczym. Słów brakuje, a tak jednak tych gdzieś tam zostają te słowa. Ja kiedyś pamiętam, stryjeczny brat skończył średnią szkołę, później skończył jakieś tam studia. Później rozmawia ze mną, mówi, słuchaj, skąd ty tych słów tyle masz? Ty nie uczyłeś, tylko krawcem byłeś i mówi, skąd masz? Ja mówię, słucham radio, słucham książki, to coś we mnie zostaje gdzieś tam. Nie jestem skrępowany, przychodzi profesor, czy przychodzi robotnik, to mi wszystko jedno, ja dostosuję się do niego. Nie dam się zakasować.
Proszę mi przypomnieć nazwisko. Dobrze.
Pałksz, ty, ich trzech i dziewczynę.
Nie, tego w ogóle nie mam. Mam tylko zatokę żarłocznego.
A ty, ja już to czytałam. Tak.
Tak. Żarłoków.
Tak, żarłoków. Proszę bardzo.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Do widzenia.
Do widzenia. Córka jednej z naszych czytelniczek uczy się i przebywa w Laskach. Tu mama pożyczała jej książki. Takie kontakty zaowocowały tym, że siostry, które prowadzą szkołę w Laskach, poprzez matkę tej dziewczynki też wypożyczały takie pozycje, których u siebie w bibliotece nie posiadały. Biblioteka bardzo ściśle współpracuje z ośrodkiem dla dzieci słabowidzących na ulicy Hirschfelda i dla poszczególnych klas organizowane są lekcje biblioteczne. Nagrywam dla tych właśnie dzieci urywki książek, które są lekturami. Przy przesłuchiwaniu odczytują i zapisują autora i tytuł książek. Poznają zasady funkcjonowania biblioteki, poznają wszystkie materiały, wszystkie zbiory, dotykają tych naklejek brajlowskich. Robią przy tym totalny bałagan, ale to nie jest ważne. Ważne jest, że one potem wracają do tej biblioteki. Jeszcze taka grupa, która pojawiła się jakieś 5 lat temu, to są dzieci i młodzież dyslektyczne, czyli ta grupa, która ma kłopoty z szybkim czytaniem, z nadążaniem za swoimi rówieśnikami. W bibliotece odbywały się pierwsze spotkania rodziców dzieci posiadających te problemy.
Dzień dobry.
Tak, proszę pana, jest ta książka. Dobrze, proszę bardzo. Proszę bardzo, do widzenia.
Jestem całkowicie niewidoma od 20 lat, a jednak wciąż walczę o każdy okruch widzenia. Dla mnie książka mogłaby być zupełnie niepodobna do tych zwykłych. Kilka opisów. Jeden to na przykład miejscowość nadmorska, morze. Drugi to Zakopane, góry. Potem jakaś leśniczówka, las, jakieś pola, zboża. Prawie bez akcji. I niewymyślone, dokładnie opisane. To podparłoby moją wyobraźnię. Mogłabym sobie przypomnieć, jak gdyby zobaczyć. Może byłoby to coś podobnego do przeźroczy dla widzących.
Jest wybór duży, bo od książek typowych dla pań po klasykę. Wzięłam na próbę jedną kasetę, gazetę wyborczą. No bardzo mi się to podobało. Jakiś znajomy był tutaj, też słuchał ze mną. Zabrał mi. Także 10 osób korzystało oprócz mnie z tej Gazety Wyborczej. Bo naprawdę nie ma czasu na czytanie w tej chwili. A tak przyjechał samochodem, to sobie słuchał, czy cokolwiek robiąc w domu. No ta książka słuchana ma to do siebie, że można coś robić w domu, jakieś zajęcia wykonywać i słuchać tej książki. Przez książki mam kontakt z otoczeniem, no bo znajomi przychodzą, sąsiedzi z kratki, biorą kasety czy książki czytane jeszcze w tej chwili. To w rodzaju punktu bibliotecznego u mnie w domu jest. Jest taka książka. Dziewczynce chorej na raka. Ona na tyle była silna, na tyle dojrzała psychicznie, że ona to umiała wszystkim wytłumaczyć. Nawet dałam do hospicjum tę książkę. Chyba całe hospicjum przeszła ta kaseta. I tam powinna według mnie też książka mówiona dotrzeć do tych ludzi. Podejrzewam, że to mogłaby im uciec od bólu, od choroby. Na ten moment słuchania tej książki.
Nie wyobrażam sobie, żeby nie słuchać książki. Ja już tutaj mieszkam 21 lat. Jak chodziłam tam do sklepów, do biblioteki, to jeszcze troszkę widziałam. I co ja miałam? Takie w sobie już, że ja liczyłam kroki. Ja na przykład wiem, że ja mam przejść 7 schodów. Jak już skończą się schody, skręcam w lewo i przy murze do końca budynku. I tam się kończy budynek, to wiem, że tam jeszcze jest 9 kroków od tego. I znowuż takie zejście, 1 krok w dół. No i tam jest jakieś 3-4 kroki, jest wejście do biblioteki. Osobiście to by było straszne, jakby zmienili miejsce tej biblioteki. To by było straszne. Bo ja, jak pogubię kroki, mówmy szczerze, i wejdę gdzieś, to tracę orientację. No i wtedy bym wróciła do domu z niczym, no i czekała aż na najbliższych, kto nie będzie mógł do tej biblioteki doprowadzić.
Do spotkania ludzi, którzy mieli wyruszyć po księgę, doszło 1 września w Oberży pod Paryżem. Powietrze pachniało krwawnikiem, wyschniętą ziemią i wypoczętymi po nocy końmi. 4-konny czarny powóz ruszył na południe, unosząc w gorące powietrze tumany kurzu. Na początku podróży nie tyle ważny jest cel, co samo posuwanie się w przestrzeni i czasie. Myśl ma tyle miejsca, że może leniwie płynąć, a wzrok się prostuje na rozległym krajobrazie jak płatki rozkwitającego maku. Krawędzie niepokojów i lęków stają się jakby bardziej łagodne, umowne. Podróżujący ludzie stają się mądrzejsi nie tylko dlatego, że wciąż doświadczają nowych widoków i zdarzeń, ale przez to, że sami dla siebie stają się mijanym pejzażem, na który można popatrzeć z kojącego dystansu. Nie ma prawdziwego odsłonięcia się, kiedy się odsłania tylko dorosły w nas. Bycie dorosłym jest zawsze pozostawaniem w masce. Prawdziwie dojrzały człowiek sprowadza się do dziecka, od którego się zaczął. Tylko to dziecko zawiera całą naszą prawdę, bo cała nasza prawda jest w samotności, opuszczeniu, straconych złudzeniach, dziecinnym oczekiwaniu uwagi od całego świata. To, co później robi się w życiu, jest ciągłym prowadzeniem dialogu ze sobą jako dzieckiem.